Druga Królewska, 8 rozdział, od 7 do 15. Elizeusz zaś przybył do Damaszku właśnie wtedy, gdy Ben-Hadad, król Aramu, chorował. To też, gdy mu doniesiono, przybył tutaj mąż Boży, król rzekł do Hazaela: weź z sobą dar i wyjdź na spotkanie męża Bożego i przez niego poproś Pana o wyrocznię. Czy po prostu... Tam jest napisane: zapytaj Pana. Nie ma tam słowa wyrocznie. Po prostu zapytaj Pana, co się stanie. Czy wyzdrowieję z tej choroby? Hazael wyszedł więc na jego spotkanie, zabrawszy z sobą jako dar wszelkiego rodzaju cenne towary damasceńskie z Damaszku, załadowane na 40 wielbłądach, a gdy przyszedł do niego i stanął przed nim, rzekł: twój syn Ben-Hadad, król Aramu, wysłał mnie do ciebie z zapytaniem, czy wyzdrowieję z tej choroby. Elizeusz rzekł do niego: idź i powiedz mu, na pewno wyzdrowiejesz, chociaż Pan mi objawił, że na pewno umrze. Zwróćcie uwagę na zmianę zaimka. I mąż Boży zatrzymał na nim swoje spojrzenie i patrzył na niego długo, aż do zawstydzenia, a potem wybuchnął płaczem. A Hazael zapytał: dlaczego mój Pan wybuchnął płaczem? A on odpowiedział: dlatego, bo wiem, jakie zło wyrządzisz synom izraelskim. Grody ich puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętom ich roztrzaskasz głowy, a brzemiennym porościnasz brzuchy. Hazael odpowiedział: czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej wielkiej rzeczy? Elizeusz zaś na to: Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem. A gdy odszedł od Elizeusza i przybył do swojego pana, ten zapytał go: co ci powiedział Elizeusz? A on rzekł: powiedział mi, że na pewno wyzdrowiejesz. Lecz następnego dnia wziął Hazael derkę, czyli koc, zmoczył go w wodzie i narzucił go na jego twarz, tak że umarł. Potem Hazael objął po nim władzę królewską. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty opisujesz nam, jak działa ta rzeczywistość. Ty wskazujesz na to, iż to Ty jesteś Panem życia i śmierci, że w Twoim ręku te wszystkie rzeczy są. I dziękujemy Ci, o Boże, żeś Ty nam przychylny w Chrystusie. Prosimy, abyśmy przez Ciebie, Duchu Święty, otrzymali pouczenie z Twojego objawienia, ale też i moc, aby według niego żyć, bo przecież Twoje słowo nie jest tylko intelektualną przesłanką, jakąś abstrakcją, ale jest mocą, która w nas aktywnie działa. I w tej nadziei zwracamy się z ufnością do Ciebie, powierzamy ten czas. Amen. No więc, pamiętacie, jedno z głównych przesłań Ksiąg Królewskich to jest takie, że Słowo Boże jest pewne. Jeśli na nie liczysz, na pewno się nie zawiedziesz. Tak więc, a jeżeli mu nie ufasz, tak jak pamiętacie, to się na samym początku Ksiąg Królewskich zdarzało prorokom, że prorocy, którzy powinni byli ufać, no kto jak kto, ale prorocy, no już wypadałoby, żeby ufali, ale ci, którzy nie ufali Jego Słowu, no to wiecie, jakieś nażarte, niegłodne lwy jednak sobie ich zagryzły, różne takie rzeczy im się przytrafiały, aż wreszcie pojęli, że hej, Słowo Boże jest pewne, i nie można Słowa Bożego lekko sobie ważyć. I zwróćcie uwagę, że wraz z 15 wersetem, no może jeszcze tego nie widzieliście, ale wraz z 15 wersetem zakończy się cała ważna część drugiej Księgi Królewskiej, a mianowicie urywki, które dotyczą budowania kościoła resztki. I od 15 wersetu, bo do 15 wersetu były te rozdziały, 8 rozdziałów, i to były rozdziały o północnym królestwie, o budowaniu kościoła w tym północnym, ohydnym, odrażającym, nieprzyjemnym miejscu. Ale w tym miejscu Bóg buduje swój kościół. Od 15, od 16 wersetu pojawi się na nowo południowe królestwo, nie tylko północne. Urywek dzisiejszy, jak już pewnie zauważyliście, jest dość tajemniczy pod wieloma względami. Przede wszystkim widzimy w tym urywku Boga, który określa rzeczy, które będą miały miejsce i by miały miejsce. Także on jest Panem, który zna nie tylko te rzeczy, które się wydarzą, ale również te rzeczy, które by się wydarzyły, gdyby nie inne rzeczy, jak na przykład ludzki grzech. Tak więc to, co się będzie działo, to jest aż dziwne. To się wypełni słowo, pewnie też nie pamiętacie tego. Pamiętacie, jak Eliasz uciekł na górę Choreb, biegł przez kilka dni. Uciekł na górę Choreb i tam niektórzy mówią, że się użalał nad sobą. O, to ja sam zostałem. Pamiętacie ten urywek? No, jeszcze nie użalał nad sobą, tylko przedstawił w sądowy sposób sprawę Bogu. I wtedy Bóg określił, jaki sąd spadnie na północne królestwo. I teraz zobaczcie, 10 rozdziałów później to słowo zacznie się wypełniać. Bóg osądzi Izraela i tutaj ten miecz, który spadnie na Izraela, właśnie zostanie Hazael ustanowiony królem. Elizeusz udaje się do Damaszku, jak widzimy, i najwyraźniej prorok, na dobre czy na złe, ale jest bardzo dobrze znany i w Syrii. Wszyscy królowie próbowali pozbawić go życia, jednak Elizeusz udaje się do Syrii, dlatego że słowo Pana musi się wypełnić. I kiedy przybywa do Syrii, co się dzieje? Choruje król. I teraz gdybyśmy mieli, nie wiem, może niektórzy z was mają taką pamięć. Ja żałuję, że niestety nie mam takiej pamięci. Ale wiecie, że to już jest któryś z kolei król, który choruje. Mamy pełno chorych królów. Druga królewska rozpoczyna się od chorego króla. I teraz mamy kolejny, to jest oczywiście symptomatyczne. Dlaczego? No, chory król oznacza naprawdę upadek, również moralny. Ale tutaj mamy chorego króla, któregoś z kolei. Ben-Hadad oznacza po prostu król, to nie jest imię własne. I przybycie Elizeusza jest publicznym wydarzeniem, znacząca postać. To nie jest jakieś ukryte, ale wszyscy o tym mówią. Nie oznacza bynajmniej, że ludzie, którzy szanowali Elizeusza, szanują Boga, którego on reprezentuje, bynajmniej. No ale no, te jego przepowiednie, no, one się sprawdzają. Także w tym sensie go należy szanować. I teraz król, jak widzimy w ósmym wersecie, król instruuje Hazaela, swojego sługę, któremu jak widać ufa. I instruuje go, co ma uczynić. Ma wziąć dar, udać się po wyrocznię, czyli tam nie ma słowa wyrocznie. Ma udać się z prostym pytaniem. Po prostu zadać ma pytanie prorokowi. Wziąć dar i udać się z zapytaniem. Czyli zwróćmy uwagę, że tak jak dzisiaj, nie dajmy się zwieść, podobnie wtedy, to nie jest przypadłość starożytnych czasów. Nie myślcie. Wszyscy wokoło nas, wierzący, niewierzący, ateiści, nieateiści, wszyscy są mistykami. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywistość wokół nas jest tajemnicza i rzeczywistość wokół nas wymyka się nam spod kontroli. Nie panujemy nad nią. Przy całych naszych zabiegach, przy całych horoskopach, różnych dietach, cokolwiek, mamy do czynienia, i to nas bardzo denerwuje, bo z czym mamy do czynienia? Przy całych naszych zabiegach Co najwyżej mamy do czynienia z prawdopodobieństwem. Nic więcej, diety, nasze zabiegi, nasze horoskopy, nic więcej nie są w stanie nam zaoferować. I to nas niepokoi. Ale wszyscy, że tak powiem, zdają sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy, nie panujemy nad tą rzeczywistością. I nasz Pan dokładnie do tego odwoływał się, na przykład w Ewangelii Mateusza 5,36. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Skoro jesteś bezsilny, jeśli chodzi o takie drobnostki, przestań przemawiać i deklarować publicznie, jakby było inaczej, mówi nasz Pan. Mateusza 6,27, a któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? No nikt, choćbyśmy nie wiadomo co robili. I Łukasza 12,25, któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Rzeczywistość jest taka, no nie jesteśmy w stanie panować nad tą rzeczywistością i oczywiście to wcale nie przeszkadza niewierzącym, by udawać się w jakieś mistyczne rejony i jednak próbować różnych zabiegów. Tak więc Hazael wychodzi na spotkanie proroka i według polecenia króla przynosi podarunek ze sobą. Jednak ten podarunek, zwróćcie uwagę, może wam umknęło, co to jest za podarunek? No ten podarunek wygląda bardziej na przekupstwo niż zwykły dar wdzięczności. Ludzie drodzy, 40 obładowanych wielbłądów? Wyobrażacie sobie, co to jest za podarunek? No najwyraźniej król chce wpłynąć na wynik tego, na odpowiedź na to pytanie, z którym wysłał Hazaela. I słuchajcie, mamy z tym non-stop do czynienia. Ci królowie syryjscy, czy królowie północnego Izraela cały czas myślą, że mają do czynienia z Elizeuszem, który sam dysponuje i może dać taką odpowiedź, albo dać taką odpowiedź. Jeżeli się obłaskawi Elizeusza, no to dostaniesz odpowiednią odpowiedź. Zupełnie, w ogóle to do nich nie dociera, że Elizeusz nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, tak naprawdę, a Elizeusz jedynie reprezentuje wolę Boga, któremu służy. Nic poza tym, tylko to. Podczas gdy ci uparcie, ale słuchajcie, to nie jest przypadłość Ben-Hadada jedynie, to jest przypadłość ludzi bez wiary, jakże mogłoby być inaczej. Wydaje im się, i częstokroć my popadamy w to przekleństwo, wydaje im się, że swoimi zabiegami mogą wpłynąć na co? Na przychylność nieba. Że w jakiś sposób, jeżeli coś zrobię, no to niebo musi zareagować. No przecież niebo musi odpowiedzieć, zauważyć, że ale chwila, to chyba powinno się spotkać z jakąś odpowiedzią. To nie może być za darmo, nie może być. Moje zabiegi, moja pracowitość i moje poświęcenie muszą coś wnieść do sprawy. Przy czym zupełnie jakoś umyka na przykład Ben-Hadadowi to, że to jest po prostu nic innego, jak tylko bardzo brzydko pachnąca pycha. Pytanie od króla, z którym przychodzi Hazael, jest proste. Czy wyzdrowiejem z tej choroby? I następnie przychodzi werset 10, w którym pada odpowiedź. I werset 10 jest nieco kłopotliwy. Także tu troszkę wejdziemy w kuchnię tego wersetu. Ale werset 10 jest nieco kłopotliwy. Elizeusz rzekł do niego, idź i powiedz mu, na pewno wyzdrowiejesz, chociaż Pan mi objawił, że na pewno umrzesz. Słuchajcie, tak jak często krytykujemy i pewnie słusznie jakieś tam decyzje tłumaczy Biblii, tak ten werset naprawdę uczy pokory, bo to jest naprawdę wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność tych, którzy tłumaczą Biblię, i to wcale nie są rzeczy proste, zwłaszcza jeżeli na przykład popatrzymy na werset 10. Dużo się w tym wersecie dzieje. Na początek, zwróćcie uwagę, to co jest w sercu tego wersetu, to jest taka symetria. Mamy żyć życiem, na końcu umrzeć śmiercią, a w centrum jest imię Jahwe. Czyli żeby się nikt nie rozminął z głównym przesłaniem, że to nasz Bóg jest Panem życia i śmierci, że to On decyduje i dysponuje naszym życiem tak, jak to się Jemu podoba, żyć życiem. To słowo na pewno, czy na pewno, to jest po prostu dwa razy powtórzone, życie czy śmierć na końcu. Kłopot tego wersetu sprowadza się do pytania, mianowicie takiego, czy prorok każe Hazaelowi okłamać króla. I wydaje się, że no nie, prawda, choć oczywiście wierzymy, że czasami kłamstwo, na przykład w czasie wojny jest jak najbardziej na miejscu, to jednak w tym przypadku Elizeusz wydaje się posyłać Hazaela z powrotem z prawdą. Prawda jest taka, że król by wyzdrowiał, jednak nie wyzdrowieje. Ale jeszcze jedna rzecz ma miejsce w tym tekście. Otóż słowo mu, jak widzicie, idź i powiedz mu, i słowo, hebrajskie słowo nie, brzmią nie niemal, ale brzmią identycznie. I pisownia jest identyczna. Czyli w zasadzie bardziej wiarygodna wersja powinna raczej być idź i powiedz, nie będziesz żył życiem, bo Jahwe mi objawił, że śmiercią umrze. I zwróćcie uwagę też na zmianę osoby. Idź i powiedz, nie będziesz żył życiem, bo Jahwe mi objawił, że on śmiercią umrze. Ale wersja taką, z jaką mamy w Brytyjkach do czynienia, bierze się, i nie tylko w Brytyjkach, większość tłumaczeń ma taką wersję jak Brytyjka, bierze się po części stąd, że Hazael zanosi takie właśnie przesłanie królowi, i zobaczcie werset 14, że życiem będziesz żył. A gdy odszedł do Elizeusza i przybył do swojego pana, ten zapytał go, co ci powiedział Elizeusz, a on rzekł, powiedział mi, że na pewno wyzdrowiejesz, że będziesz żył życiem. Na pewno, nie ma wątpliwości. Jednakże, i stąd się bierze wersja, jak powiedziałem, 10 wersetu, z wersetu 14. Jednak co byśmy powiedzieli? No byśmy powiedzieli, że charakter Hazaela, który mamy właśnie w tych kolejnych wersetach, bynajmniej nie czyni z niego osoby wiarygodnej. Także nie możemy liczyć na to, ale powinniśmy raczej liczyć, że Hazael co zrobi? Okłamie. Zaniesie nieprawdziwą wiadomość królowi. No i teraz dochodzimy do 11 wersetu, który jest interesującym wersetem. Zobaczcie, 11 werset. I mąż Boży zatrzymał na nim, na pewno umrze. I mąż Boży zatrzymał na nim swoje spojrzenie i patrzył na niego długo, aż się Hazael zarumienił, zmieszał, aż do uprzykrzenia, a potem Elizeusz wybuchnął w wybuchnął płaczem. Bardzo interesujący werset, nie sądzicie? Bardzo interesujące wydarzenie, czy sytuacja, że oto Elizeusz dał odpowiedź Hazaelowi, a następnie bez słowa. Patrzy się w niego i mamy powiedziane, aż ten się zarumienił dosłownie, aż się zmieszał, nie mógł znieść tego po prostu spojrzenia, nic poza tym, a potem Elizeusz wybuchnął płaczem. I oczywiście to, z czym mamy tutaj do czynienia, to list do Hebrajczyków 4, 12 i 13. Dlaczego? Dlatego, że nic nie ukryje się przed prorokiem, nic nie ukryje się przed mieczem słowa. Słuchajcie, to słowo, kiedy otwieracie rano, by je czytać, to słowo tak się zachowuje, tak działa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolną sądzić, uwaga, zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, nie, wszystko jest obnażone i odsłonięte, uwaga, zmiana podmiotu, przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. Czyli Słowo Boże jest utożsamione z tym, który nas będzie sądził, czyli Słowem Bożym. To Słowo, kiedy otwieramy Słowo, stajemy twarzą w twarz z samym Bogiem. I dokładnie to mamy do czynienia. Z tym mamy do czynienia w 11 wersecie 8 rozdziału 2 Królewskiej. Słuchajcie, ludziom wydaje się, że swoją przebiegłością wykiwają innych. Ja to wielokrotnie powtarzam. Powinieneś traktować innych i zachowywać się w stosunku do innych ludzi w taki sposób, jakby z założeniem, że oni znają twoje myśli. Z założeniem, że oni doskonale wiedzą, co ty o nich myślisz, czy co w ogóle myślisz. Tak więc nie myśl, że w jaki sposób jesteś w stanie innych nawet oszukać. Bo mniej więcej oni wiedzą, o co chodzi. Zachowuj się tak, jakby ludzie znali twoje myśli. Ale więcej, mamy do czynienia z Bogiem, który na 100% zna nasze myśli. Nie tylko ci, którzy zostali stworzeni na jego obraz, znają nasze myśli. Ludziom wydaje się, że swoją przebiegłością są w stanie wykiwać innych, że swoją chytrością umkną przed sądem. O, dobra, a w moim przypadku to inaczej zadziała. W moim przypadku to akurat nie spadnie na mój łeb. Tak, ja wiem, ale nie, w moim przypadku to będzie inaczej. Jednak jakże naiwne jest to myślenie. Słuchajcie, w Księgach Królewskich widzieliśmy to już wielokrotnie, że nikt nie przechytrzy Boga. Możesz w przebraniu, pamiętam, Achab sobie w przebraniu poszedł na bitwę. I co mu to dało? No nic mu to nie dało. Otwory nieba, chcesz? Będziesz miał otwory nieba, ale nie takie, na jakie liczysz, adiutancie. Na własną zgubę zobaczysz otwory nieba i ocalenie reszty. Tak więc prorok wpatruje się w niego, werset 11, aż Hazael się zmieszał i zarumienił, nie wytrzymał nacisku, bez słów. I oczywiście z czym mamy do czynienia w tym wersecie? No wiecie, z tą rzeczą, która jest nieco drogocenna. Jedna z najcenniejszych rzeczy, którą posiadamy. A mianowicie sumienie. Jakie masz sumienie? Dlatego to jest tak istotna sprawa, żeby nie mieć brudnego sumienia. Brudne sumienie przed Bogiem, jak się okazuje w tym wersecie, nie daje rady. Brudne sumienie nie znosi światła, musi się chować w norach ciemnych. Brudne sumienie co musi zrobić? Musi spuścić oczy. Nie daje rady. Na końcu, to jednak zwróćcie uwagę, prorok wybucha płaczem. I oczywiście pamiętamy o dwóch zasadach interpretacyjnych ksiąg królewskich. Pierwsza zasada, wszędzie mamy Exodus, wszędzie mamy wyjście z Egiptu, wyprowadzenie z Egiptu. No i druga zasada interpretacyjna, wszędzie mamy Chrystusa. Czyli każdy aspekt życia Eliasza i każdy aspekt życia Elizeusza opowiada głośno i rozgłasza Chrystusa. I tutaj wybuchnął płaczem. No i oczywiście momentalnie wiemy, o czym mowa. Wiemy, że mowa o Łukaszu 19:41. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. I oczywiście tam, proszę, przeczytajcie, jeżeli będziecie pamiętać kontekst szerszy. Tak więc Elizeusz wybuchnął płaczem. Tutaj mamy Chrystusa, prawdziwego proroka, wypełnienie przez wszystkich proroków, któremu nie są obojętni ci, których dotyczy proroctwo. Tak więc Elizeusz płacze, Chrystus płacze. Wiele by można powiedzieć na ten temat. Przestroga dla nas. Przestroga dla nas jest taka, że teraz jest ten czas zbawienia. Nie rozmińmy się z rzeczami najważniejszymi. Nie straćmy tych okazji. Nie udajmy się za rzeczami złymi, podczas gdy te rzeczy wartościowe, które stanowią, jeżeli je odrzucimy, niewyobrażalną stratę, te rzeczy są tuż obok, w naszym zasięgu. Tak jak w przypadku Jerozolimy. I oczywiście pamiętamy, że Chrystus płacze nad miastem, które za chwilę go zamorduje. I oczywiście płacz, teraz jest ten czas, że jest ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, nie mogą nic przynieść na swoje usprawiedliwienie. Dlatego, że Bóg robi wszystko, Bogu zależy na ich nawróceniu, ale nadejdzie czas, kiedy ani Bóg, ani Elizeusz nie będzie płakał nad tymi, którzy zostaną osądzeni przez Boga, ale wręcz odwrotnie, odpowiedzią będzie radość. Ale teraz jest jeszcze czas na płacz. 12 werset. Ahazael zapytał, dlaczego mój Pan wybuchnął płaczem? A on odpowiedział, dlatego, bo wiem, jakie zło. Prosta odpowiedź. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Chcesz znać odpowiedź? Proszę, oto ona. Dlatego, bo wiem, jakie zło wyrządzisz synom izraelskim. Grody ich puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętom ich rozczaskasz głowę, a brzemiennym porościnasz brzuchy. Czyli Elizeusz opisuje wojnę, opisuje Putina, opisuje okrucieństwa, które się będą działy przez Hazaela. Oto dlatego. Tak, to jest sąd Boży nad północnym królestwem w tym przypadku, ale wina twoja, okrucieństwo, które dokonasz, zdecydowanie zostanie tobie przypisane. Na co, odpowiada Hazael w wersecie 13, czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem? Czy jestem psem, można tak to oddać, czy jestem psem, że miałbym dokonać tej wielkiej, dosłownie, tam nie ma okropnej, Hazael mówi wielkiej rzeczy, Elizeusz zaś na to, i tutaj słowo Pana jest pewne, Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Syrią. Ostatnim razem wspomniałem o tym, że oto Pan króluje nad wszystkim. On, nic nie ma miejsca w historii, co nie stanowi części planu naszego Boga, ale to nie oznacza, że wszystko, co się dzieje, jest dobre. Wszystko musimy poddać ocenie słowa. Tak więc nie wolno nam za wszystkim, nie za wszystkim mamy się udać, nie każdą okazję pochwycić, że coś się wydarzyło, jakiś zbieg okoliczności i my mamy skłonność zinterpretować to. O, to jest od Pana. Niekoniecznie. Skąd będziesz wiedział, czy to jest od Pana? No, Słowo Boże cię pouczy, czy dziewczyna spotkana w Starbuniu, pamiętacie, z zeszłego tygodnia, od Pana, czy nie. Wszystko trzeba poddać ocenie słowa. Niektóre rzeczy wkraczają w nasze życie jako test. Co to za stwierdzenie? Nie no, wszystkie rzeczy, które wkraczają w nasze życie, są testem. Ale niektóre rzeczy są testem w tym sensie, że trzeba je odrzucić. Że trzeba się od nich odwrócić. Tak więc nie ma nic złego w piastowaniu tronu Syrii, ale sposób na przykład objęcia rządów i sposób rządzenia, jak już widzieliśmy, może być zły albo dobry. I zobaczcie dwa ostatnie wersety, 14 i 15. A gdy odszedł od Elizeusza i przybył do swojego pana, ten zapytał go, co ci powiedział Elizeusz, a on rzekł, powiedział mi, że życiem żył będziesz, że na pewno wyzdrowiejesz. Lecz następnego dnia wziął Hazael derkę, zmoczył ją w wodzie i narzucił ją na jego twarz, także umarł. Potem Hazael objął po nim władzę królewską. Tak więc Hazael najprawdopodobniej co zrobił? Uśpił. Dlatego, że to nie była decyzja chwili. On myślał już, obmyśliwał, w jaki sposób załatwi króla już pewnie od jakiegoś czasu. Ale co uczynił? No, uśpił jego czujność, wybrał, aby powiedzieć, czy zinterpretować, może nawet tak, słowa Elizeusza. Jak widzimy, król poważnie chorował, można to wywnioskować po sposobie zamordowania go przez Hazaela. Nie miał siły, żeby odrzucić ten namoczony koc z twarzy, który przestał oddychać, król przestał oddychać i umarł. I teraz ostatnia rzecz, na którą jeszcze chciałbym zwrócić naszą uwagę, pewnie dość oczywista, mam nadzieję, że niektórzy z was już o tym pomyśleli, ale rzecz, na którą musimy wskazać, to oczywiście charakter Hazaela w kontraście z czym? Z charakterem króla Dawida. Dawid, jeżeli pamiętacie, też otrzymał namaszczenie na króla, a wiemy i Dawid doskonale wiedział, zresztą zwróćcie uwagę, co? Hazael też to wiedział. Wiedział, że Boże Słowo i Boże wyroki są pewne. Co więcej, Dawid miał okazję, jak pamiętamy, pozbawić życia, Saula życia, który, i zwróćcie uwagę, co? Nastawał na jego życie. I teraz Dawid miał okazję, żeby pozbawić Saula życia. Jakże łatwo mógł sobie to wytłumaczyć? No przecież to jest wola Boża. Że to Bóg, nie widzę, przecież to nie jest zbieg okoliczności, że mam go w zasięgu swojego miecza tutaj w jaskini. Przecież ja i tak będę królem. Nic złego, jeżeli nieco pomogę, nieco przyspieszę Boże wyroki. Przecież mógł tak zrobić, a uciął jedynie kawałek jego płaszcza. Za co? Za nawet takie coś czuł potworne wyrzuty sumienia. Ale co? Dawid jednak tego nie zrobił. Dlaczego? Co zrobił Dawid zamiast tego? Dawid, jedno krótkie słowo, co robił? Czekał. Dawid po prostu czekał. Boże, to Twój biznes, żeby się upewnić, że Twoje słowo się wypełni. To jest Twój biznes. To nie ode mnie zależy, to nie ja działam, ale to Ty działasz i Ty je wypełnisz i Ty je na pewno wypełnisz. Ale to Twój biznes i Twoje zmartwienie, żeby słowo się wypełniło. Ja wiem, ufam, że ono się wypełni, ale przenigdy, nie przez mój grzech, przenigdy. W tym przypadku, zwróćcie uwagę, mamy syryjskiego psa. Moralność? Jaka moralność? Niby co? Przecież Bóg powiedział, że będę królem. Jahwe powiedział, że będę królem. A ta wyrocznia raczej nigdy się nie myli. No to dalej, dalej. Prawo Boże? Prawo Boże nie jest rzeczą, która akurat mnie przejmuje, zaprząta moje myśli. Zupełnie. Zupełna odwrotność niż u Dawida, dla którego rzeczą, która się liczyła ponad wszystko i przede wszystkim, to było upodobanie Boże. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty nas pouczasz, Ty pokazujesz nam przykłady. Przykłady, które nie tylko stanowią dla nas pouczeniem, ale tak jak już wspomnieliśmy, to jest moc, która nas strzeże. Twoje słowo nas strzeże pośrodku tak wielu zagrożeń, a jednym z tych zagrożeń to jest nasze niemądre rozumowanie. Prosimy o Boże, abyśmy nie zakładali rzeczy, ale abyśmy szukali Twojego upodobania w Twojej objawionej woli, w Twoim słowie. Prosimy, strzeż nas przez swojego Syna. Amen.